Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Franciszek zaapelował o gościnność dla migrantów i poszanowanie godności najsłabszych. Mosul musi stać się ponownie miastem wielu kultur i religii, przypomina chaldejski patriarcha Iraku. W Rzymie zamknięto 5 nielegalnych meczetów. Wywołało to modlitewny protest muzułmanów. Witam 26 października i zapraszam na aktualności. Migranci to problem, który zobowiązuje nas wszystkich, mówił Franciszek w kolejnej katechezie o uczynkach miłosierdzia. Przybyszów w dom przyjąć i nagich przyodziać. Papież zauważył, że w naszych czasach pomoc obcokrajowcom to kwestia bardzo aktualna, bo kryzys gospodarczy, konflikty zbrojne, a także zmiany klimatyczne skłaniają wielu ludzi do migracji.
Pewien uchodźca szukał drogi. Podeszła do niego jakaś kobieta i zapytała, czego szuka. A ten uchodźca, który nie miał nawet butów, powiedział jej: chciałbym dotrzeć do Bazyliki Świętego Piotra i przejść przez drzwi święte. Kobieta pomyślała, jakże ma chodzić bez butów, i zatrzymała taksówkę. A że ten uchodźca śmierdział, kierowca nie chciał go wpuścić, jednak w końcu się zgodził. Kobieta, która wsiadła wraz z migrantem, poprosiła go, by opowiedział jej swą historię. I ten człowiek opowiedział swą historię cierpienia, wojny, głodu. Kiedy dojechali na miejsce, kobieta otworzyła torebkę, by zapłacić. Ale taksówkarz powiedział: nie, to ja powinienem zapłacić pani, bo pozwoliła mi pani wysłuchać historii, która przemieniła moje serce.
Polaków papież zachęcił do odkrywania znaczenia modlitwy różańcowej.
Kończy się październik, miesiąc modlitwy różańcowej. Jest ona syntezą Bożego miłosierdzia. To w tajemnicach różańca wraz z Maryją kontemplujemy życie Jezusa, który promieniuje miłosierdziem samego Ojca. Cieszmy się Jego miłością i przebaczeniem. Przyjmijmy Go w przybyszach i w potrzebujących. Żyjmy na co dzień Jego Ewangelią.
Mosul musi stać się ponownie miastem wielu kultur i religii, a tym samym dać przykład całemu Irakowi. Wskazuje na to arcybiskup Luis Sacco w specjalnym liście skierowanym do mieszkańców tego doświadczanego kraju. Patriarcha chaldejski podkreśla, że przed najazdem islamskich dżihadystów to miasto było Irakiem w miniaturze, wyjątkowym skrzyżowaniem różnych religii, kultur, plemion i języków. Przywrócenie tej harmonii jest ważne dla budowania pokojowej przyszłości i pojednania zarówno na równinie Niniwy, jak i w całym Iraku, pisze arcybiskup Sacco. Nawiązując do trwającej ofensywy mającej na celu zdobycie tej twierdzy islamistów, patriarcha wskazuje, że wyzwolenie Mosulu będzie promykiem nadziei, który rozświetli mroki cierpiącego Iraku. Hierarcha przypomina zarazem, że w budowaniu przyszłości trzeba unikać jakiejkolwiek dyskryminacji religijnej, społecznej i politycznej. Włoska policja zamknęła ostatnio 5 nielegalnie działających w Rzymie meczetów. Na te działania wyznawcy islamu odpowiedzieli modlitewnym protestem. W piątek zebrali się przy wznoszącym się nieopodal Koloseum łuku Konstantyna, upamiętniającym cesarza, który jako pierwszy dał chrześcijanom swobodę wyznania.
Co więcej, decyzje włoskich władz potępiło też działające w Kairze obserwatorium przeciwko islamofobii, zależne od rządu Egiptu. W specjalnym komunikacie podkreśliło ono, że zamykanie meczetów może przyczynić się do wzmacniania radykalizmu i dawać ekstremistom usprawiedliwienie dla ich ataków kryminalnych. Minister spraw wewnętrznych Włoch określił mieszanie się Egiptu do decyzji włoskich władz jako nieodpowiednie. Przypomniał zarazem, że w całym kraju trwa obecnie kampania, której celem jest kontrolowanie napływu pieniędzy do ośrodków islamskich. Związana z Bractwem Muzułmańskim Fundacja Qatar Charity zapowiedziała sfinansowanie w Italii budowy 30 nowych meczetów. Spotkało się to z falą krytyki w społeczeństwie. Przewodniczący Unii Wspólnot Islamskich we Włoszech stwierdził, że muzułmanie muszą mieć prawo do modlitwy w godnych warunkach.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Pismo Święte można poznawać na kilka sposobów. Uczestnicząc w Eucharystiach, czytając Biblię w domu, bądź aktywnie brać udział w kołach biblijnych działających przy parafiach. Warto jednak do tekstu linearnego dołączyć szerszy kontekst geograficzny, historyczny czy polityczny. Pozwoli to na głębsze zrozumienie czasów Starego i Nowego Testamentu. Zapraszam na audycję o sposobach poznania Biblii.
Dobry wieczór, przed mikrofonem Tomasz Siniew. Zapraszam na rozmowę z księdzem Adamem Kondysem, biblistą, z którym będziemy rozmawiali właśnie o znajomości Biblii i o tym, że warto czasem zajrzeć do tej wyjątkowej księgi, nie tylko przez pryzmat niedzielnej Ewangelii. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Gdy uczestniczymy w mszy świętej, poznajemy Ewangelię. Gdybyśmy przez 3 lata uczęszczali codziennie na mszy świętą, jesteśmy w stanie poznać Pismo Święte w 90%, ale warto czasem poznać Biblię przez pryzmat historii, geografii.
Oczywiście, zacznijmy od tego, że znajomość Pisma Świętego jest sprawą fundamentalną dla nas, dla chrześcijan, dla katolików. Przypominają się od razu słowa patrona biblistów, świętego Hieronima, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Dlatego zawsze o tym trzeba pamiętać i żeby dobrze poznać tekst biblijny, oczywiście możemy go poznawać podczas liturgii i tak czytania mszalne są ułożone w tym cyklu, 3-letnim cyklu czytań niedzielnych i 2-letnim cyklu czytań w tygodniu, ale tak jak Pan powiedział, nie zawsze wszystko uda się nam usłyszeć, nie wszyscy mogą być codziennie na mszy świętej, dlatego tym bardziej ważne jest sięganie do Pisma Świętego też poza liturgią. Czytanie Pisma Świętego, nawet codziennie krótkiego fragmentu, są różne sposoby, metody czytania Pisma Świętego. Bardzo pomaga też lekcja Divina, która coraz częściej jest wprowadzana w wielu ośrodkach i w diecezjach też przez różne grupy modlitewne czy kręgi biblijne. I to jest podstawa i potem rzeczywiście zgłębiając tekst Pisma Świętego warto sięgnąć też do różnych informacji, które nam pomagają lepiej zrozumieć ten tekst, uwarunkowania historyczno-kulturowe. Bardzo ważna jest nawet czasami geografia czy topografia, żeby zrozumieć niektóre fragmenty Pisma Świętego, nie mówiąc już o historii, o kulturze, o czasami nawet takich zagadnieniach jak pewne uwarunkowania społeczne, obyczajowe, czasami nawet polityczne.
Jak można zgłębiać tę wiedzę? Bo przecież nie zawsze w Piśmie Świętym mamy przypisy, nie zawsze mamy odniesienia do tych miejsc geograficznych, topograficznych, historycznych. Mamy posługiwać się przewodnikami, atlasami.
No tak, nie zawsze możemy udać się na miejsce dane biblijne, chociaż tak jak Pan powiedział, pielgrzymki temu też służą, z dobrym przewodnikiem, który nas zaprowadzi, który nam pokaże, który nam wyjaśni. Te miejsca święte przemawiają, są też bardzo często takim żywym wyjaśnieniem tego, co słyszymy choćby podczas liturgii. Dlatego zachęcam też do pielgrzymowania, odwiedzania miejsc Ziemi Świętej, czyli w Izraelu, w Palestynie, ale również tam, gdzie uwarunkowania pozwalają na to, choćby te geopolityczne, chodzi mi o Grecję, ale też i Cypr, i Turcję, tam wszędzie, gdzie apostołowie dotarli ze Słowem Bożym. Wracając jeszcze do Pana pytania, oczywiście nie każdy może wyjechać na pielgrzymkę, nie zawsze do każdego miejsca możemy dotrzeć, nawet z powodu różnych działań wojennych, które niestety na tych terenach się teraz dokonują. W związku z tym warto sięgać też do bardzo dobrej literatury, którą mamy też w języku polskim. Cała prymasowska seria biblijna, wiele komentarzy. do Pisma Świętego. I to zobaczmy, że nawet z różnych stron, z różnych punktów widzenia, aspektów te komentarze są pisane. Mamy na przykład w tej serii biblijnej żydowski komentarz do Nowego Testamentu, bardzo, bardzo ciekawy. Ale też i słowniki, i encyklopedie biblijne, i tak jak pan wspomniał, atlasy różnego rodzaju. No jest na rynku mnóstwo takich publikacji, ale no tak jak powiedziałem, ta bardzo cenna jest prymasowska seria biblijna, bardzo dużo też tłumaczy i to wszystko, ta literatura ma nam przybliżyć kontekst, w którym to, co czytamy, powstało. Musimy zawsze pamiętać, że Jezus Chrystus wcielił się w danym momencie, stał się prawdziwym człowiekiem w historii, w dziejach ludzkości i w związku z tym bardzo ważne jest też poznanie tych konkretnych uwarunkowań. Ważne jest, żebyśmy zawsze brali pod uwagę czas i miejsce, w którym dokonało się zbawienie i poznawali tą ludzką historię i kulturę, w którą Bóg wchodzi ze swoim orędziem.
Czy można powiedzieć, że dzięki takiemu poznawaniu głębszemu Biblii możemy lepiej poznać naszą wiarę, gdy na przykład prześledzimy sobie palcem po mapie wędrówki apostołów, gdy na przykład udamy się na pielgrzymkę, zobaczymy te miejsca, te ulice Jerozolimy, wejdziemy na Golgotę, zobaczymy grotę Narodzenia Pańskiego. Po prostu, gdy dotkniemy, zobaczymy, łatwiej uwierzymy.
No z tym jest różnie, bo też spotkałem wiele osób, które są tak zaszokowane tym, co zobaczyły, nawet w takim negatywnym sensie, że no, nie zawsze ich wiara została umocniona. Ale jeszcze raz powiem, że ważne jest zawsze spojrzenie na cały kontekst, również ten współczesny. I dlatego tak ważne jest znalezienie kogoś, kto nam to wszystko dobrze objaśni, bo jeżeli spojrzymy rzeczywiście tak tylko czysto po ludzku na pewne sytuacje, miejsca, nawet tam, gdzie dokonało się zbawienie, w miejscu ukrzyżowania Pana Jezusa, w miejscu Jego zmartwychwstania, czy w miejscu Jego narodzenia w Betlejem, no może nam się wydawać, że pewne sprawy są no, nawet gorszące, ale gdy poznamy całą historię również tych miejsc, to wtedy łatwiej nam zrozumieć pewne obrazy, które obecnie zobaczymy i zrozumieć też, dlaczego tak, a nie inaczej te miejsca wyglądają. Na pewno, to mówię z własnego doświadczenia, na pewno takie dobre, głębokie przeżycie odwiedzin miejsc świętych, które poparte jest wcześniej takim przygotowaniem, jeśli chodzi o kulturę, o cały kontekst geograficzno-historyczny danego miejsca, pomaga nam lepiej przeżywać wiarę i też bardzo dużo osób spotkałem, którzy dzieląc się swoim świadectwem mówią, że dobrze przeżyta pielgrzymka pozwala im lepiej przeżywać również liturgię, łatwiej wsłuchiwać się w Boże Słowo podczas liturgii.
Łatwiej wsłuchiwać się i łatwiej głosić chyba te wiary.
No to już jest kwestia też świadectwa. Rzeczywiście nawet tych, których tam spotykamy w Ziemi Świętej czy w innych miejscach związanych z Biblią, z głoszeniem Słowa Bożego. Ci ludzie żyjący tam na co dzień bardzo często są dla nas przykładem takiego żywego świadectwa wiary, mimo przeciwności, mimo niejednokrotnie prześladowań różnego rodzaju. Nie chodzi tylko o te fizyczne prześladowania, ale często też jakieś psychiczne niedogodności, które sprawiają, że ciężko tam jest wyznawać wiarę. Ja bym jeszcze też nawiązał, Pan mówił o głoszeniu wiary. Jeśli chodzi o rzeczywiście ogłoszenie Słowa Bożego, to jeśli chodzi o kapłanów, o księży, to właśnie taka dobra formacja biblijna też bardzo dobrze ubogaca głoszenie Słowa Bożego, bo chodzi o to, że to, co czytamy, co Bóg daje nam w swoim Słowie, umieli jasno i jednocześnie głęboko przedstawić słuchaczom podczas niedzielnej homilii czy kazania.
Mówiliśmy tutaj o wymiarze religijnym znajomości Pisma Świętego, ale przecież patrząc na codzienną polszczyznę, żeby dobrze zrozumieć niektóre związki frazeologiczne, też powinniśmy znać Biblię, bo wiele ma źródłosłów właśnie w Biblii, chociażby zakazany owoc, ucho igielne, rzucać perły przed wieprze, to wszystko jest wyjaśnione w Ewangelii.
Tak, tu z kolei myślę, że rola też dobrze przygotowanych nauczycieli języka polskiego, czy wiedzy o kulturze, którzy mogą młodzieży przekazać to, co najważniejsze, jak bardzo Biblia jest obecna w naszym życiu, w naszej kulturze, w naszym języku, co niestety, mam wrażenie, też w dzisiejszych czasach bardzo często jest zatracane, prawda? Te związki, tak, ktoś używa takiego określenia, w jakiś sposób rozumie, prawda? No, mówi się o synu marnotrawnym też, tak. Czy zawsze każdy odnosi to do, używając takiego stwierdzenia, do tej przepięknej przypowieści o miłosiernym ojcu i synu marnotrawnym, czy też po prostu staje się to takim pustym frazesem, który oczywiście sens rozumiemy, ale do końca pochodzenia tego wyrażenia nie zawsze rozumiemy, nie zawsze do tego sensu docieramy.
Każdy sam powinien odkryć sposób, w który powinien poszerzać swoją znajomość Pisma Świętego. Czy jest jakiś z góry utarty sposób na poznanie Pisma?
No, ja myślę, że tutaj pokazuje nam drogę Kościół Święty i przez to wszystko, co zostało powiedziane o rozumieniu tekstu biblijnego, o interpretacji, już poczynając od Leona XIII, od Providentissimus Deus z 1893 roku, bo warto te dokumenty wymienić, czy później Piusa XII, Divino Afflante Spiritu z 1943 roku i po dokument tej papieskiej komisji biblijnej Interpretacja Biblii w Kościele z 1993 roku. Wszystkie te dokumenty wyraźnie wskazują, że jak ważna jest egzegeza, która służy zgłębianiu i rozważaniu Bożego planu zbawienia. I to jest taki kierunek wytyczony przez Kościół i w związku z tym warto opierać się na pracy tych wielu naukowców, egzegetów, archeologów, różnych ekspertów w dziedzinach, które pomagają nam lepiej zrozumieć tekst biblijny. I warto ciągle na nowo sięgać do Pisma Świętego, ale też korzystać z tych wszystkich narzędzi, które wymieniłem, żeby lepiej zrozumieć każde Słowo Boże, to znaczy uwarunkowanie, w jakim ono powstało, cały ten kontekst historyczno-kulturowy i wtedy głębiej przeżyć to spotkanie z Bożym Słowem.
Mówiąc krótko, nie bójmy się pytać.
Nie bójmy się pytać, nie bójmy się sięgać, też poszukiwać odpowiedzi właśnie w takich dobrych komentarzach i dobrych słownikach, które tłumaczą nam Słowo Boże.
A do lektury Pisma Świętego zachęcał ksiądz Adam Kondyc, biblista. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie, kłaniam się i pozdrawiam z Opola.
Rozmowę przeprowadził Tomasz Siniew z Radia Doksa. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.